Dzisiaj połączyliśmy się z panem Markiem Budziszem, ekspertem od przestrzeni postsowieckiej, Strategy and Future, autorem licznych książek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj troszeczkę zwalniamy tempo, ale może nie, bo jest to ten dzień dla naszego sąsiada ważny. Pokrowsk, gdy sprawdzałem ostatnio 12 kilometrów, być może tyle zmieniło się odległości od frontu. Pokrowsk jest już w zasięgu artylerii lufowej. Tymczasem mamy za sobą mistrzowską, chyba można powiedzieć, to nie wiem jak pan oceni, tę akcję różnie nazywaną w obwodzie kurskim, propagandowo sukces, morale ukraińskie bardzo podniesione i bezsprzecznie Ukraińcy tego potrzebowali, ale jakbyśmy ocenili stan tej wojny na ten dzień, który Ukraińcy obchodzą jako święto?
W ujęciu strategicznym sytuacja nie zmieniła się aż tak bardzo. Znaczy, strona ukraińska odzyskała inicjatywę. To jest bardzo ważna zmiana. Pokazała w obwodzie kurskim, że może przejść do uderzenia, może zaatakować Federację Rosyjską, zaskoczyć ją i osiągnąć znaczące sukcesy. I to jest ważne, to co się stało. Natomiast ta operacja, która jeszcze się nie zakończyła, no ale ona nie zmienia sytuacji strategicznej. To znaczy, ona dzisiaj nie zmienia tej kwestii, która jest zasadnicza, mianowicie kto wojnę wygrywa i kto wojnę ma szansę wygrać. Nadal stroną mającą przewagę jest Federacja Rosyjska i nadal Rosja ma znacznie większe szanse niż Ukraina, aby tę wojnę wygrać. Ta operacja kurska buduje pewne fundamenty pod być może zmianę sytuacji, ale to jest dopiero kwestia dość długiego czasu i szeregu decyzji, które muszą być podjęte, z tymi, które muszą podjąć sojusznicy Ukrainy, to jeszcze jest dopiero przed nami.
Decyzje sojuszników Ukrainy, to jak wiemy, są kluczowe w prowadzeniu tej wojny. Narendra Modi z wizytą w Kijowie w dzień flagi Ukrainy. Wiemy, że jego poprzednia wizyta, znaczy inna wizyta, spotkanie z Władimirem Putinem było w dniu, który pobrudził ręce, mówiąc w przenośni, Indiom. Jakie znaczenie ma to spotkanie, poza tym, że poprawia wizerunek Indii na arenie światowej, ale to jest jedno z ważniejszych mocarstw światowych, więc to spotkanie jest nie bez znaczenia.
No, ta wizyta premiera Indii w Moskwie, ona wzbudziła zrozumiałe emocje na Ukrainie, a może nie tyle sama wizyta, co taka, bym powiedział, wylewna serdeczność Modiego, który w czasie tej wizyty okazywał ją Putinowi, a to miało miejsce po ataku rakietowym na klinikę dziecięcą onkologiczną w Kijowie, więc to pozostawiło osad, o tym pisze prasa ukraińska. Natomiast jeśli chodzi o możliwości Indii odegrania roli pewnego mediatora czy państwa, które przyczyni się do zakończenia wojny na Ukrainie, to wydaje mi się, że one są dość ograniczone. Dlatego, że nawet strona ukraińska nie formułuje tak daleko idących propozycji czy sugestii. Dzisiaj zresztą wydaje się, że nie do końca, nawet gdyby założyć, że jest to możliwe, nie do końca jest o czym dyskutować, bo jeszcze te stanowiska obydwu walczących stron są na tyle odległe od siebie, że jedynie można mówić o jakichś cząstkowych zmianach. I taki plan, również w związku z akcją w obwodzie kurskim, taki plan narodził się z tego, co informują media na Ukrainie w otoczeniu Zełenskiego i on obejmuje trzy punkty. Znaczy obejmuje całościową wymianę jeńców. To ma związek z faktem, że strona ukraińska ma już przynajmniej w wyniku operacji kurskiej może 2,5 tysiąca jeńców rosyjskich. To być może uruchomiłoby ten proces wymiany całkowitej, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z takimi niewielkimi partiami zwalnianych z rosyjskich więzień w zamian za jeńców rosyjskich. W związku z tym to byłby, mógłby być pierwszy krok. I dwa dodatkowe elementy, które być może udałoby się osiągnąć, dotyczą kwestii bezpieczeństwa energetycznego, dalej idącym planie powrotu elektrowni zaporowskiej do systemu. Ona jest cały czas jakby włączona w system energetyczny Ukrainy, ale jest w stanie wygaszenia. Kontrolują ją Rosjanie i ona nie dostarcza energii, no więc to być może można byłoby osiągnąć, tak się uważa. I trzecim elementem tego, nazwijmy to, pośredniego planu jest gwarancja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. To oczywiście dotyczy uregulowania, ale raczej umownego niż faktycznego, kwestii eksportu ukraińskiej produkcji rolnej. No bo dzisiaj mamy stan taki, że Ukraina odepchnęła rosyjską flotę czarnomorską we wschodnią część Morza Czarnego, odblokowała w związku z tym te kanały transportowe, no ale ta sytuacja może się zmienić. Wczorajszy atak rosyjski na Ostrów Żmijny pokazuje, że to nie jest to samo, co porozumienie w sprawie swobody żeglugi. W związku z tym to, o czym wydaje się dzisiaj myśleć w Kijowie, no to jest polityka pewnych niewielkich kroków, być może, która doprowadzi z czasem, ale to jest perspektywa raczej miesięcy niż tygodni, do jakichś większych porozumień. I w tym elemencie tej polityki niewielkich kroków Indie mogą odegrać rolę pozytywną, ale nie mówimy o jakimś generalnym uregulowaniu. Mówimy o pewnych elementach tego ukraińskiego planu pokojowego, które zresztą były rozważane na szczycie w Szwajcarii niedawno.
Gdy przysłuchuję się tym kalkulacjom, wydają mi się one dość mało prawdopodobne do spełnienia, gdyby rzeczywiście doszło do takich, rozmowy pewnie jakieś są, takich propozycji, bo wymiana jeńców jest chyba najmniej problematyczna. Tutaj zresztą nawiasem mówiąc, gdy ostatnio jeszcze to sprawdzałem, to jeszcze obrońcy Azowstalu są niektórzy przetrzymywani, nie wszyscy zostali wypuszczeni i myślę, że tutaj jest to taki deal, użyję kolokwializmu, anglicyzmu, do zrobienia, natomiast te inne ustępstwa stronie rosyjskiej utrudniałyby prowadzenie dalszych działań wojennych, to znaczy by to, co stało się rosyjskim sukcesem, na przykład jeśli chodzi o ukraińską infrastrukturę, tutaj byłoby krokiem do tyłu, więc to chyba są za daleko posunięte kalkulacje.
No, dlatego cały ten program, o którym pisała ukraińska prasa, no jest pewnym scenariuszem, nazwijmy go marzeń, a niekoniecznie realistyczny, ale na tle tego dziesięciopunktowego programu czy celów wojennych, które Zełenski sformułował przecież w 2022 roku, no to jest i tak jakby tylko cząstkowa realizacja tych 10 punktów, bo mowa jest o 3 punktach z 10. Tam w ogóle nie ma kwestii odzyskania kontroli nad ukraińskimi terytoriami w kształcie z 1991 roku. W związku z tym to pokazuje, jak daleko jesteśmy od tego celu jakiegoś, nazwijmy to, kontraktowego, czy w wyniku rozmów zakończenia wojny. Natomiast jeśli chodzi o te dwie konkretne sprawy, no to w istocie tutaj strona ukraińska liczy na taką presję społeczności międzynarodowej. W tym sensie głos Indii może być znaczący, bo chodzi o nie tyle o bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy, co bezpieczeństwo elektrowni atomowych, zarówno elektrowni w Zaporożu, kontrolowanej przez Rosjan, jak i też elektrowni w Kursku, która oczywiście jest dzisiaj w zasięgu ukraińskiego ognia. W związku z tym tu jest chyba raczej tego rodzaju rachuba. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, no to w gruncie rzeczy tutaj Ukraina ma też swoje atuty, dlatego że flota czarnomorska wycofała się też rosyjska z Morza Azowskiego. Strona ukraińska atakuje porty na wybrzeżu już Federacji Rosyjskiej, czyli one są w zasięgu ognia. Niedawno przecież zniszczono kolejny prom kolejowy płynący z kraju krasnodarskiego. W związku z tym to zapewne, gdyby takie rozmowy się zaczęły, oznaczałoby jakby tak taki układ oparty o wzajemności. Natomiast jeśli chodzi o tę wymianę jeńców, sprawa nie jest wcale taka prosta, bo to nie tylko chodzi o bojowników Azowa, ale wydaje mi się, że Ukraina będzie musiała i będzie stawiała kwestię dzieci ukraińskich wywiezionych do Rosji, a niektóre już z nich zostały nielegalnie w świetle prawa międzynarodowego, no i po prostu zasad cywilizowanego społeczeństwa przysposobione przez rosyjskich nawet wysokiej rangi polityków.
Rzeczywiście kwestia dzieci ukradzionych z terytoriów okupowanych, to jest, nie pomyślałem o tym, myślałem, że chodzi tylko o jeńców, chociaż i to jest sprawa niebagatelna, a jest to temat, który właściwie powinien był spowodować wielki skandal na arenie międzynarodowej, natomiast chyba już o tych dzieciach ukradzionych, czy nie wiem jak to nazwać, i później nielegalnie adoptowanych, opinia światowa już zapomina.
Opinia światowa ma to do siebie, że koncentruje się na wydarzeniach dnia dzisiejszego, takich, które ją zaskakują albo zaciekawiają, i nawet te tragiczne sytuacje czy tragiczne wydarzenia z przeszłości, one z czasem już schodzą z pierwszych stron gazet. To jest w ogóle doświadczenie też Ukrainy, bo oczywiście media europejskie i amerykańskie piszą cały czas o wojnie, ale to nie są już informacje na czołówkach, to są informacje gdzieś tam w środkowej części serwisów dziennych. No i to oczywiście to jest coś, co nie ułatwia polityki takiego państwa jak Ukraina. W tym sensie ta operacja kurska jakby miała też i ten wymiar, że ona zmusza czy skłania polityków i opinię publiczną państw sojuszniczych do jakby ponownego zaangażowania się po stronie Ukrainy. No ale no, takie są realia rzeczy. Mamy 2,5 roku wojny na Ukrainie i to będzie pewien proces, który wydaje się będzie postępował, tym bardziej, że w innych regionach świata jest też sporo punktów zapalnych.
To prawda i one się, można powiedzieć, że prawie łańcuchowo zwiększają. Wróćmy jeszcze na chwilę, niewiele mamy czasu, do obwodu kurskiego. Gdy przyjrzymy się mediom rosyjskim, wywiadom w różnych programach telewizyjnych w obiegu medialnym, można dojść do wniosku, że tutaj uznano już, że jest to pewna propagandowa klęska. Ona już się stała. Część terytorium rosyjskiego jest okupowana, ale też jest taka informacja, no dobrze, musimy przecierpieć, musimy poczekać. Wydaje się, że Federacja Rosyjska nie kładzie głównego nacisku na to, żeby, a raczej się nawet okupują wojska rosyjskie, na to, żeby wypchnąć stamtąd Ukraińców. I ta taktyka polegająca na ciągłym nacieraniu w Donbasie nie została wstrzymana. Ten walec cały się toczy, więc tutaj, no, tutaj już oddaję panu głos.
No w istocie, jeżeli, bo tak się mówiło, jeżeli to było celem generała Syrskiego, a mianowicie zmuszenie Rosjan do dyslokacji części oddziałów walczących na przykład w Donbasie i przesunięcie ich do ochrony granic Federacji Rosyjskiej, w tym w obwodzie kurskim, no to gdyby patrzeć na tę operację tylko i wyłącznie z tego punktu widzenia, to ona nie zakończyła się powodzeniem. Rosjanie nie wykonali tego ruchu, a przynajmniej nie w sposób znaczący, to znaczy nie ta przesunięcie wojsk, ono miało miejsce, ale nie zmniejszyło presji, szczególnie na kierunku tam na froncie w Donbasie, bo najprawdopodobniej, takie są spekulacje, rosyjskie kierownictwo uznało, że zdobycze terytorialne, jak to oni mówią, wyzwolenie obwodu donieckiego ma większe znaczenie dla przesądzenia tego, kto wygrywa wojnę, niżli szybkie odbicie czy odzyskanie kontroli nad tymi terenami opanowanymi przez stronę ukraińską w obwodzie kurskim. No i dzisiaj mamy w związku z tym sytuację taką, że Rosjanie zwiększyli w gruncie rzeczy presję na froncie donieckim. Przesuwa się on dość szybko. Zagrożony jest Pokrowsk. Niewykluczone, że miasto też za jakiś czas zostanie przez Rosjan zdobyte. To podbija, czy podkreśla rosyjska propaganda mówiąca o tych celach Putina, który deklarował, że chce jakby doprowadzić wojnę do granicy z obwodu. No więc tutaj się rzeczywiście sytuacja nie zmienia. Propaganda rosyjska też przygotowuje obywateli Federacji na to, że ta obecność wojskowa strony ukraińskiej w obwodzie kurskim potrwa dłużej, nawet może powyżej roku, co by wskazywało na to, że pewna hierarchia celów po stronie rosyjskiej dzisiaj wygląda w ten sposób, że ważniejszy jest Donbas niż obwód kurski. Ale operacja jeszcze się nie zakończyła. W moim odczuciu to wejście na teren Federacji Rosyjskiej było pewnym pierwszym krokiem. Wydaje mi się, że to jest jeszcze nieprzesądzone, co będzie dalej i dopiero zapewne za kilka miesięcy czy za kilka tygodni przynajmniej będziemy mogli w stanie ocenić, czy ta operacja, którą zaplanował gdzieś od maja, jak się uważa, generał Syrski, odniosła swój skutek, czy nie. Mówi się dużo o zniszczeniu mostu przez Cieśninę Kerczeńską. Gdyby to się stało, to mielibyśmy inną sytuację. Krym zostałby faktycznie izolowany i to byłoby duże zwycięstwo strategiczne strony ukraińskiej. No ale tego nie wiemy, czy to się stanie. To są spekulacje. W związku z tym ja bym jeszcze nie oceniał całej operacji w Kursku, bo to jest element, wydaje mi się, pewnej większej całości.
To jeszcze ostatnie pytanie, chociaż chyba mamy już bardzo mało czasu. Niektórzy eksperci mówią, Ukraina już wyłożyła wszystkie karty na stół. Już widzimy, kto gdzie jest i na Donbasie, w Donbasie cały czas sytuacja jest może nie krytyczna, ale słaba. A niektórzy twierdzą, no nie, jeszcze 8, a może nawet do 14 brygad jest niewidocznych. Jeszcze nie jesteśmy przekonani, gdzie znajdują się ci ludzie i być może, i to pan czasami też sugeruje, że tu jeszcze nie wszystko jest, nie wszystkie karty zostały wyłożone. Może jeszcze coś zobaczymy niebawem.
No, wiele osób tak uważa. Syrski, w przeciwieństwie do generała Załużnego, jakby hołduje innej filozofii działań frontowych. Załużny był zwolennikiem dużych operacji w stylu ofensywy zeszłorocznej. Syrski jest raczej zwolennikiem takich uderzeń punktowych w tych słabszych miejscach, gdzie Rosjanie są słabsi. On zaplanował i zrealizował to ten atak na Izium i Kupiańsk w roku 22. W gruncie rzeczy ten sposób działania dzisiejszych sił zbrojnych Ukrainy jest dość podobny. Ta niespodziewana, zaskakująca operacja w obwodzie kurskim trochę przypomina, zdaniem niektórych, to, co się zaczęło latem 22 roku, kiedy strona ukraińska zaczęła atakować Chersoń i tam znajdujących się Rosjan. Ja nie twierdzę, że będzie identycznie, ale wydaje się, że rzeczywiście to jest dopiero początek pewnego działania. Ono się jeszcze nie zakończyło, zobaczymy. To trzeba trochę poczekać.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Korzystamy z pana wiedzy, to może jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, tym, którzy jeszcze nie wiedzą, bo być może już takich nie ma, że kolejna pana książka właśnie pojawiła się na rynku.
Ona się pojawi, premiera jest na początku września, a wydawnictwo zacznie dystrybucję bodajże 12 września, ale oczywiście można już ją dzisiaj kupować. Ona dotyczy Armii Obywatelskiej Rzeczpospolitej, czyli tego, jak zbudować w Polsce nowoczesny system odporności społecznej, służby powszechnej i zwiększenia możliwości wojskowych. Tego, co się potocznie nazywa poborem powszechnym, bo to niekoniecznie jest to samo. Wydaje mi się, że temat jest ważny. Ja bym chciał w ten sposób skłonić Polaków do dyskusji, do zajęcia się sprawą, która jest ważna, bo trendy demograficzne niestety w naszej ojczyźnie wskazują na to, że nawet jeśli będziemy w stanie zbudować tę 300-tysięczną armię, o której jest mowa, no to już w drugiej połowie przyszłego dziesięciolecia nie będziemy w stanie tego poziomu utrzymać. No a to oznacza, że kupowany sprzęt, który dzisiaj nas kosztuje dziesiątki miliardów dolarów, może nie być obsługiwany, bo nie będziemy mieli tak zwanej siły ludzkiej, która byłaby w stanie to robić. I to jest pewien problem, o którym już dzisiaj trzeba myśleć, a nie dopiero w roku 30 na przykład, czy 31, kiedy kryzys będzie widoczny gołym okiem.
Albo że będzie już za późno. Marek Budzisz, Strategy and Future, i to pewnie będzie temat kolejnych również rozmów telefonicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.